Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Jak co piątek o tej porze witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry panie redaktorze w tym nowym roku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i oczywiście pierwszy raz słyszymy się w 2024, więc z tego miejsca szczęśliwego nowego roku dla pana. Jeszcze raz panie Łukaszu. No i zacznijmy od naszej polskiej polityki. Co tam się w niej dzieje, jeżeli chodzi o ostatnie dni? No ja widzę, że ciągle się kotuje, jeżeli chodzi tutaj o sprawy różnorakie. Zacznijmy może od mediów publicznych, bo to jest chyba w dalszym ciągu jeden z tych najgłówniejszych tematów. Ja bym tutaj zaczął ten temat może od dzisiejszych słów europosłanki Beaty Szydło, która pod małopolską siedzibą TVP opowiedziała o obecnej sytuacji, powiedziała, że media publiczne nie są własnością Tuska, nie są własnością jego koalicji 13 grudnia. Media publiczne są własnością Polek i Polaków i Polki i Polacy mają prawo do tego, ażeby mieć dostęp do prawdziwej informacji, do szerokiej informacji. Mamy wszyscy prawo do wolności słowa. No właśnie, panie Łukaszu, jak wygląda taki update, jeżeli chodzi o tę sytuację? Bo ja tam widziałem, że między innymi z Orłosiem Teleeks zwraca, czyli to przyjęcie już się przyjęło, czy tam jeszcze coś z tym przejęciem mediów będzie się działo?
No, ja myślę, że sytuacja faktyczna jest już taka, że media są przejęte, chociaż my cały czas nie wiemy, co zrobi. To jest jeden z elementów tego gigantycznego zamieszania, co zrobi sąd rejestrowy. No bo jeżeli sąd rejestrowy zdecyduje o niewpisywaniu tego nowego platformerskiego zarządu, no to pojawia się możliwość, że jeszcze stary zarząd będzie mógł zaskarżyć decyzję o postawieniu w stan likwidacji tych spółek. Ta sytuacja jest już tak zapętlona, że prawdę mówiąc, myślę, że spośród takich zwykłych widzów nikt już nie ma naprawdę zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi i na jakim to jest etapie. No, ludzie patrzą na to, co jest na ekranie. A na ekranie są osoby, które pracowały w dużej mierze, które pracowały w telewizji przed przejęciem jej przez Prawo i Sprawiedliwość. No i ten przekaz jest oczywiście, można powiedzieć, chyba radykalnie inny niż to, co przez 8 lat widzieliśmy. W tym sensie radykalnie inny, że chociaż nie ma tam takiej brutalnej, wulgarnej, nawet można powiedzieć prymitywnej propagandy, no to światopoglądowo on jest prawie 180 stopni odwrócony od tego, co było. To szczególnie mocno widać w przypadku informacji o 19:30. Więc stan faktyczny jest taki, że rzeczywiście to przejęcie się dokonało, ale jeszcze są różne możliwości jakiegoś zaskoczenia. No i też chyba trzeba powiedzieć, że wszyscy patrzą na pana prezydenta. Czy tutaj będzie jakaś próba porozumienia, czy zacznie być ten ład medialny układany wspólnie z panem prezydentem? Ja prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby dało się uporządkować media publiczne bez udziału pana prezydenta. Myślę, że ten wariant, o którym w pewnym momencie zaczęto mówić, kiedy to pan prezydent miał podobno proponować na spotkaniu z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby powrócić do stanu sprzed 2015 roku, czyli i sprzed powstania Rady Mediów Narodowych, i sprzed uchwalenia tak zwanej małej ustawy medialnej. No to jest jakiś punkt wyjścia, tylko teraz jest pytanie, czy druga strona będzie tego chciała. Bo jak spojrzymy na całość sytuacji, o czym jeszcze będziemy dalej mówić, czyli to jest między innymi kwestia zamieszania w Sądzie Najwyższym, zamieszania oczywiście wokół mandatów panów Wąsika i Kamińskiego, no to zobaczymy, że ten spór jest już na takim poziomie, że coraz trudniej wyobrazić sobie jakąś polubowną drogę wyjścia z niego.
No to, panie Łukaszu, zostańmy może przy mediach, ale zmieńmy troszkę tutaj front. Podążmy może drogą też niektórych dziennikarzy TVP, dlatego że chciałbym, żebyśmy teraz powiedzieli o temacie TV Republiki, dlatego że tutaj jest też głośno w tym tygodniu, przez to, że reklamodawcy rezygnują ze współpracy właśnie ze stacją, a to w związku między innymi z wypowiedziami gości, i tutaj jest mowa o tych kontrowersyjnych słowach Jana Pietrzaka, który ostatnio wypowiadał się na temat migrantów i który sięgnął tam po tutaj obozy, czasy wojenne, przypomniał Auschwitz, Majdanek, w kontekście właśnie migrantów, że mamy baraki dla nich. I co pan sądzi o tej sytuacji? Bo tych reklamodawców, ja widzę, lista jest bardzo długa, jeżeli chodzi o te osoby, te podmioty, które już zrezygnowały z reklam.
Tak. No pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, to to, że zdaje się, że temat migrantów w związku z paktem migracyjnym Unii Europejskiej został uznany przez opozycję, obecną opozycję, za dobry temat do podgrzewania. No i takie osoby jak Jan Pietrzak wyczuły, że, czy Marek Król, który potem też miał taką wypowiedź chyba następnego dnia, nawet bardzo kontrowersyjną, wyczuły, że trzeba to grzać. No tylko, że można przegrzać. Ja mam z takimi wypowiedziami problem nie dlatego, żebym był zwolennikiem jakiejś poprawności politycznej, jeżeli chodzi o migrantów, tylko po prostu dlatego, że uważam, że w Polsce, czyli w kraju, gdzie Niemcy mordowali Polaków w obozach zagłady, no trzeba mieć ogromne wyczucie, jeżeli chodzi o tego typu, tworzenie tego typu porównań, a najlepiej po prostu ich w ogóle unikać, żeby nie obrażać tutaj pamięci ludzi, którzy zostali pomordowani przez Niemców w tych obozach. No ale widać, nie wszyscy mają takie samo zdanie. No i sytuacja jest, powiedziałbym, skomplikowana, no bo z jednej strony trudno odmówić prywatnym podmiotom prawa do wyboru miejsca, gdzie się reklamują, ale z drugiej strony też nie sposób nie zauważyć, że cała ta akcja no ma taki walor pewnej, może nie tyle nagonki, co próby sprowadzenia Telewizji Republika do roli jakiegoś medium kompletnie no, skrajnego. I oczywiście Telewizja Republika trochę taką rolę na siebie wzięła, przyjmując osoby, które odeszły z TVP, ale z drugiej strony warto zauważyć, że kontrowersyjne wypowiedzi gości pojawiają się w różnych mediach. No mamy na przykład taki program jak Rozmowy Agnieszki Gozdyry w Polsacie i w tym programie bardzo często pojawiają się goście bardzo kontrowersyjni i im również zdarzały się bardzo kontrowersyjne wypowiedzi. No ale jakoś nie kojarzę sytuacji, żeby z Polsatu zaczęli się wycofywać reklamodawcy. No więc trudno uznać, że tutaj nie chodzi też o politykę. No jednak chodzi o politykę, po prostu jest, to jest zupełnie jasne. Ale jak powiedziałem, te podmioty też mają wolność, jeżeli chodzi o to, gdzie się reklamują. No więc ta sytuacja jest trudna dla Republiki. Ja mam takie wrażenie, że ta telewizja nie umie wykorzystać tego, co się przydarzyło, bo naprawdę ona ma w tej chwili wyjątkowo dobrą sytuację, jeżeli chodzi o oglądalność w porównaniu z tym, co jej się w przeszłości zdarzało. No i wydawałoby się, że to jest idealna okazja do tego, żeby zacząć zarabiać jakieś normalne pieniądze na reklamach. No ale jak się okazuje, trzeba wtedy unikać też być może dawania pretekstu reklamodawcom do wycofania się. Republika takiego, dania takiego pretekstu nie potrafiła uniknąć. No i skutki są takie, jakie są. Pytanie brzmi teraz, czy wynagrodzą to pieniądze od widzów. Ja tutaj bym miał pewne wątpliwości, bo Republika, biorąc na swój pokład osoby powiązane z poprzednią telewizją publiczną, tą taką, jak wyglądała poprzednio, no postawiła się jednak w roli takiego medium właśnie skrajnego, czyli powtarzającego tę dawną narrację i dawną propagandę. No i to może powodować, że niektóre osoby poza twardymi wyborcami PiS nie za bardzo będą chciały ją jednak wspierać.
No to zostawmy może na chwilę temat związany tutaj z mediami. Przejdźmy do kolejnego głośnego i tutaj bardzo takiego z bałaganem tematu, czyli sprawa Macieja Wąsika i sprawa Mariusza Kamińskiego. Może tak, zacznijmy, bo tutaj są nowe wątki w tej sprawie przez ostatni tydzień. Może zacznijmy od tego, panie Łukaszu, ja takie pytanie mam do pana, czy ja to dobrze rozumiem, bo z tego, co ja to rozumiałem, po różnych wywiadach, też między innymi prezydenta Andrzeja Dudy, jeszcze z końcówki tamtego roku i tej całej sytuacji, to mi się przynajmniej wydaje, że ta sprawa nie powinna być taka kłopotliwa, bo to wychodzi na to, że tak, że prezydent w 2015 roku, to chyba w 2015 było, że ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ułaskawił, kiedy nie było prawomocnego wyroku i że niby właśnie kwestia ta zasadnicza dotyczy praktycznie tylko tego, że nie można kogoś ułaskawić, jak ktoś nie został skazany, tak? I że oni dopiero zostaną skazani teraz i prezydent musiałby na dobrą sprawę drugi raz ułaskawiać. Czy to jest ten główny wątek tej sprawy? Bo tak mi się przynajmniej wydaje.
Musiałby ułaskawić drugi raz, tak. Czego nie zamierza robić, a to już wiemy z wypowiedzi pracowników Kancelarii Prezydenta.
Więc sytuacja niby prosta, którą można było rozwiązać bez tego wielkiego bałaganu, ale narobił się straszny bałagan z tego.
No więc prosta i nieprosta zarazem, dlatego że jak wyjdziemy od tego pierwszego działania, czyli tego postanowienia pana prezydenta o ułaskawieniu, no to trafiamy na odpowiedni artykuł polskiej konstytucji, który nie precyzuje nam, w jakich okolicznościach pan prezydent może kogokolwiek ułaskawić, a mówi tylko po prostu, prezydent ma prawo łaski. I to jest koniec tego przepisu. Tam jeszcze jest drugie zdanie, że prawo łaski nie dotyczy skazanych przez Trybunał Stanu, no ale tutaj to nie ma znaczenia, bo to nie jest skazanie przez Trybunał Stanu. Więc dalsza rzecz to jest już spór prawników, z których każda strona ma swoich i każda ta grupa prawników ma argumenty na rzecz swojej tezy. Czyli jedni mówią, że prezydent może zastosować prawo łaski w dowolnym momencie postępowania, a drudzy mówią, że tylko może je zastosować, kiedy jest już prawomocny wyrok. I to jest punkt wyjścia, ale już w tym punkcie wyjścia mamy spór, który tak naprawdę jest sporem politycznym, bo prawo nam tutaj po prostu, konstytucja nam nie daje jasnej odpowiedzi, jak to jest. Natomiast w tej chwili ten spór już się zapętlił wielokrotnie dodatkowo, dlatego że sprawa odwołania panów Wąsika i Kamińskiego od wygaszenia ich mandatu, trafiła ich skarga na to, trafiła do Sądu Najwyższego, no i teraz w Sądzie Najwyższym jest pytanie, która izba ma to rozpatrywać i którzy sędziowie, bo przecież mamy tam osoby, które są nazywane przez obecnie rządzącą większość tak zwanymi neosędziami. To pojęcie wzięło się z zakwestionowania sposobu powołania Krajowej Rady Sądownictwa. Ten sposób powołania Krajowej Rady Sądownictwa też nie jest jasno wyłożony w Konstytucji, więc już wokół tego jest kolejny spór. Teraz jeszcze, żeby było śmieszniej, tuż przed naszym programem pojawiła się wiadomość, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie o wygaszeniu mandatu pana Mariusza Kamińskiego, ale ta izba z kolei jest przez obecną władzę i przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznawana za tak zwany niesąd, mimo że Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powinien mieć kompetencji do wypowiadania się o tym, który organ w Polsce jest sądem, a który nie jest. Wszystko to się sprowadza oczywiście do tego sporu o KRS. Więc to jest w tym momencie już sytuacja tak skrajnie skomplikowana, że ja myślę, że nawet nie ma sensu chyba tego komukolwiek, kto nie siedzi w kwestiach prawnych, tak dogłębnie tłumaczyć. Po prostu słuchacze Radia Chicago powinni zrozumieć, że znaleźliśmy się w okolicznościach kompletnego chaosu i dualizmu prawnego. Czyli mamy w Polsce organy i polityków, którzy twierdzą, że dane postanowienia mają moc prawną i mamy takich, którzy twierdzą, że nie mają mocy prawnej. No i mamy tych dwóch panów, którzy tutaj są w centrum tego cyklonu i po których w zasadzie w każdym momencie może przyjść policja, jeżeli sąd wyda takie polecenie i zarządzi wykonanie kary, to może po nich przyjść policja i doprowadzić ich wtedy do aresztu, czy też do zakładu karnego. To się na razie jeszcze nie stało. Natomiast jeśli się stanie, no to my już w tej chwili mamy gigantyczny problem, dlatego że zgodnie z postanowieniem tym, o którym przed chwilą powiedziałem, tym dzisiejszym, oni mają nadal immunitet. No więc policja nie może ich zabrać do tego zakładu karnego. Ale z drugiej strony, druga strona mówi, że może, ponieważ o tym, że oni mają ten immunitet, postanowiła izba, która Sądu Najwyższego, która nie jest sądem.
No tak, klasycznie.
Brzmi to śmiesznie, jak się tak o tym to opowiada, próbuje się to wyjaśnić, ale to nie jest śmieszne tak naprawdę, tylko to jest dramatyczne.
To jest kolejny front politycznej walki po prostu.
Kolejny front politycznej walki, tylko niestety ta polityczna walka dotyczy sprawy zasadniczej, czyli takiego rusztowania, na którym się opiera państwo. Tym rusztowaniem są przepisy prawa i jest sądownictwo. I jeżeli to się dzieje na razie w stosunku do tych dwóch panów na samym szczycie tej hierarchii, ale za chwilę ta sytuacja może się rozprzestrzenić na inne gałęzie sądownictwa i będziemy mieli jeszcze większy chaos, który już zacznie dotykać zwykłych ludzi. Natomiast jeżeli coś takiego widzą, bo to trzeba w ogóle zobaczyć szerszy kontekst tego, jeżeli taką sytuację widzą na przykład inwestorzy, no to oni wyciągają z tego daleko zagranicznie. Oni z tego wyciągają daleko idące wnioski. To znaczy mówią sobie tak, no dobrze, mamy kraj, gdzie właściwie nie wiadomo, kto sprawuje władzę sądowniczą. Gdzie jest Sąd Najwyższy, on wydaje jakieś postanowienie, jakaś jego izba wydaje, ale część organów państwa to kwestionuje. Nie interesuje tych inwestorów, o co tu dokładnie chodzi, ani kim są Wąsik z Kamińskim. Tylko oni patrzą na ogólną sytuację i mówią sobie nie. To nie jest kraj stabilny, my tu nie będziemy inwestować, bo nie wiadomo, co się dalej stanie. Poszukajmy takiego kraju, gdzie sądownictwo jest pewne i nie ma takiego zamieszania. Tylko obawiam się, że ludzie, którzy biorą w tym wszystkim udział, w ogóle nie patrzą na tego typu konsekwencje. W tej chwili to już naprawdę chodzi tylko o to, kto kogo.
No to panie Łukaszu, zostańmy jeszcze tylko na sekundę przy tym temacie, bo chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć, wątek Szymona Hołowni, dlatego że ja widzę, że marszałkowi Sejmu chyba ostatnio troszkę się dostaje i ja widzę, że o ile dużo osób się zachłysnęło troszkę przez te pierwsze dni, tymi pierwszymi wystąpieniami, że taki cudowny będzie to marszałek Sejmu, to teraz widzę, że już coraz chyba gorsze te notowania troszkę są. I tutaj chciałbym zacytować między innymi posła Suwerennej Polski Marcina Warchoła w Sejmie, który powiedział, że Szymon Hołownia wybrał sobie sędziego Sądu Najwyższego, pokryją mu, przekazał mu akta i wyznaczył, kto ma orzekać. To jest przestępstwo. Dodał również, dzisiaj druga osoba w państwie ośmiesza całe państwo i nie może pozostać bezkarna. Doszło do kpiny z wymiaru sprawiedliwości. Więc Szymon Hołownia też trochę się uwiązał w tę sprawę tutaj Wąsika i Kamińskiego.
No tak, dlatego że Szymon Hołownia, jeżeli by tak, że można tak zinterpretować jego wypowiedź wczorajszą, że on próbuje wpłynąć jako marszałek Sejmu na niezawisłych sędziów. No, czyli próbuje zrobić coś, co zdaniem obecnej większości było winą, podstawową winą poprzednio rządzących i do czego miało absolutnie nie dochodzić. Tylko teraz się okazuje, że jak sytuacja jest wygodna i odpowiada obecnej władzy, no to jak się okazuje, można na tych sędziów wpływać właśnie poprzez próbę jakiegoś werbalnego nacisku albo wybierania sobie tego, która izba Sądu Najwyższego ma rozpatrywać odwołanie. Tam pan marszałek się powoływał na jakąś opinię prawną, ale tak jak powiedziałem, no tych opinii prawnych może być dużo i one mogą być bardzo różne. No więc ja też mam takie wrażenie, że Szymon Hołownia się w dużej mierze w ostatnim czasie pogubił i ta jego poza, która była na początku taka atrakcyjna, kiedy on dopiero zaczynał, to było takie inne niż zachowania pani marszałek Witek. W tym momencie wydaje mi się, że to coraz bardziej jest dla niego obciążeniem i można odnieść wrażenie, że on sobie po prostu z tą sytuacją już nie radzi.
No to zobaczymy, będziemy obserwować, co się będzie działo przez najbliższe tygodnie, miesiące, bo ta sprawa właśnie związana z marszałkiem Sejmu też może być ciekawa, jak on będzie się tutaj sytuował w tej grze politycznej. No to do tego tematu jeszcze wrócimy. Przejdźmy do kolejnego nowego tematu związanego z tym, do czego dojdzie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, w czwartek, dojdzie do protestu wolnych Polaków. My o tym proteście już tutaj wspominaliśmy. To jest protest PiSu i właśnie w związku z tym została zorganizowana konferencja w siedzibie przy ulicy Nowogrodzkiej. Był tam Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak i teraz dużo się mówi o tej konferencji, że Jarosław Kaczyński był na niej bardzo podirytowany i tutaj nawet są słowa cytowane wszędzie, ja widzę. To, co się dzieje w Polsce, jest nie do obrony. Państwo mają płacone, by tego bronić. Serdecznie państwu współczuję. To właśnie słowa Jarosława Kaczyńskiego na koniec tej konferencji.
Tak, no Jarosław Kaczyński niestety, można odnieść wrażenie, że pogubił się co najmniej tak jak Szymon Hołownia, ale to nie jest niestety pierwsze takie wystąpienie prezesa PiS, w którym naprawdę można sobie po nim zadać pytanie, na ile Jarosław Kaczyński w ogóle kontroluje sytuację, kontroluje swoje wypowiedzi. W tym wypadku Jarosław Kaczyński był wyraźnie poirytowany i mam wrażenie, że wzięło się to stąd, że on bardzo dawno nie miał do czynienia z dziennikarzami. On był izolowany, jeżeli się z jakimiś dziennikarzami w ogóle spotykał, to byli to dziennikarze absolutnie przychylni PiS, którzy przeprowadzali z nim w jakichś idealnych, izolowanych warunkach wywiady. Natomiast tutaj nagle, pierwszy raz od bardzo dawna, stanął naprzeciwko dużej grupy dziennikarzy, którzy no, byli raczej nastawieni w większości, może nawet nie wrogo, no, ale dociekliwie przynajmniej wobec niego. I on chyba sobie z tą sytuacją nie poradził. No, był taki moment pod koniec tego wydarzenia, kiedy jeszcze prowadzący konferencję, chyba to był Rafał Bochenek, miał, zdaje się, wątpliwości, czy jeszcze dalej mówił tam, to, czy państwo mają jakieś pytania, na co Jarosław Kaczyński powiedział właśnie, że tu państwo mają od tego płacone i dziękuję bardzo, do widzenia. Czyli tak jakby no, przerwał konferencję, podczas kiedy jeszcze nie było takiego planu, żeby ją zakończyć. Po prostu nie dał rady już, nie był w stanie tego wytrzymać. Więc to nie wróży za dobrze całej formacji. Ja mam wrażenie, że w ogóle wiele spraw poszło tutaj nie po myśli Jarosława Kaczyńskiego, aczkolwiek ta polaryzacja i ta wzajemna wrogość dwóch formacji i sytuacja wokół mediów publicznych, sytuacja wokół Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mogą trochę paradoksalnie sprzyjać PiS-owi, bo one będą zwiększały polaryzację, będą powodowały, że łatwo będzie sprzedawać ludziom narrację, co robi zresztą też Platforma Obywatelska, że są tylko dwie strony tego konfliktu, że nie ma sensu szukać jakichś formacji czy jakiejś atrakcyjnego ugrupowania poza tymi dwoma, bo tylko te dwa się liczą i te dwa się ścierają w takiej śmiertelnej walce, a wszyscy inni to gdzieś tam w ogóle zostają na marginesie i nic nie znaczą. No i z tego punktu widzenia wszystkie te starcia i w Sądzie Najwyższym, i o mandaty Wąsika i Kamińskiego, i o Telewizję Republika, i o media publiczne, to wszystko temu służy. W tym sensie jest to korzystne dla jednej i drugiej formacji.
No to panie Łukaszu, zostawmy może twardą politykę już za nami. Jeżeli ma pan jeszcze minutkę, to na koniec zaproponowałbym, żebyśmy może o tym plastiku, o którym głośno jest w Polsce, porozmawiali, a konkretnie to o tych przepisach, które weszły w życie kilka dni temu, z 1 stycznia. My tu ostatnio mówiliśmy, jakie przepisy w naszym stanie tutaj między innymi weszły w życie, ale u was też macie nowe i to są unijne przepisy. Będzie płacić się więcej. To chyba każdego konsumenta interesuje, bo tutaj jest mowa o tym, o 20-25 groszy. To już są takie dość poważne kwoty się robią, jeżeli tak sobie pododajemy to wszystko do różnych tutaj jednorazowych, tutaj chyba mowa o jednorazowych różnych torebkach i tak dalej. Ja widziałem, że eksperci też mówią, że to z każdym rokiem mają rosnąć też te podatki.
25 groszy to jest opłata, która ma obowiązywać za jednorazowe opakowania do żywności, czyli na przykład jeżeli przychodzimy czteroosobową rodziną do fast foodu, to prawdopodobnie za jedzenie w związku z tymi nowymi podatkami zapłacimy jakieś 2-3 złote więcej niż wcześniej. I to rzeczywiście, może przy pojedynczym rachunku, to nie są wielkie pieniądze, ale to też na pewno nie są małe pieniądze. I to jest niestety przykład jednej z takich, ja bym powiedział, paranoi unijnych. To znaczy jest jakieś przekonanie, którego nikt w mediach głównego nurtu nie śmie podważyć, że to jest absolutnie konieczne działanie, ale też nikt nie pyta, co ono tak naprawdę wymiernie daje. Że my tutaj w Europie obłożymy obywateli dodatkowymi podatkami od plastiku. No bo mówi się, że to ma wyeliminować plastik, ale w jaki sposób ma go wyeliminować w miejscach, gdzie on jest konieczny? To znaczy, co, mamy z własnymi garnkami na ogórki przychodzić do sklepu, czy z własnymi takimi kankami, dwojakami przychodzić do fast foodu wielorazowymi? No nie wiem, jakie tutaj ma być rozwiązanie. Natomiast wiem na pewno, że ktoś na tym oczywiście jak zwykle zarobi, a my na tym stracimy. Ja widziałem taką informację na portalu TVN24, gdzie była właśnie omówiona cała ta sytuacja i tam ktoś, kto był przedstawiony jako etyk środowiska, nie wiem, co to oznacza, bo pierwsze słyszę o takiej funkcji naukowej, powiedział, że musimy się przyzwyczaić, musimy walczyć z tą chorobą wygodnictwa, musimy się przyzwyczaić, że już nie będzie wygodnie. No to ja bym zapytał, ale właściwie dlaczego mamy się przyzwyczajać, że nie będzie wygodnie? Postęp cywilizacyjny polega na tym właśnie, że się robi wygodniej. No ale tu ewidentnie kierunek jest inny. Ja się tylko zastanawiam, w którym momencie obywatele zdadzą sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, bo mam wrażenie, że te podatki weszły bardzo po cichu i mało kto tak naprawdę się zorientował. Może jak ludzie zaczną analizować swoje rachunki z różnych miejsc bardziej wnikliwie, no to wtedy do nich dotrze, co się tak naprawdę wydarzyło.
A to wszystko w naszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak co piątek o tej porze przypominamy, że można nasze archiwalne programy znaleźć na stronie polskieradio.com i z tego miejsca jak zawsze zapraszamy również na social media pana redaktora. Panie Łukaszu, tutaj między innymi Twitter, X i YouTube, tak?
Tak jest. Na YouTubie sesja pytań i odpowiedzi rekordowo długa, niedawno tam wstawiona, więc też zapraszam bardzo serdecznie. No i oczywiście życzę wszystkim słuchaczom Polskiego Radia 1030 Chicago świetnego nowego 2024 roku, a przynajmniej, żeby nie był gorszy niż ten poprzedni.
Dziękujemy panie Łukaszu serdecznie, życzymy panu również wszystkiego dobrego w tym nowym roku, a jeżeli chodzi o najbliższe dni, to miłego weekendu i my słyszymy się za tydzień.
Tak jest, bardzo dziękuję, miłego weekendu i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.